Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ja serdecznie Państwa pozdrawiam, całą rodzinę Radia Maria zapraszam na rozmowę niedokończone. Temat, który chcemy dziś Państwu zaproponować, miłosierdzie w Kościele i demokracji. Nasi goście, ksiądz profesor Jan Przybyłowski, szczęść Boże.
Serdecznie, szczęść Boże.
Ksiądz profesor jest kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Drugim gościem jest pan Lotyn, ksiądz Eugeniusz Małachwiejczyk. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam serdecznie księdza redaktora i wszystkich radiosłuchaczy.
Przez wiele lat, 20 nawet, tak, w Francji, w Paryżu. Obecnie jest doktorantem teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Plany są, jak to wygląda z planami na przyszłość, kiedy ten doktorat?
Jeżeli Pan Bóg pozwoli i ludzie nie przeszkodzą, to myślę, że w tym roku akademickim.
No to będziemy pamiętali też w modlitwie. Mieliśmy okazję na antenie telewizji Trwami Radia Maria ten temat już podejmować, ale gdybyśmy też teraz wieczorem próbując pewne rzeczy podsumować, ale też sprawić, żeby nasi słuchacze mogli ten temat również podjąć w swoich telefonach, pytaniach. Bardzo proszę, ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Zaczęliśmy mówić o miłosierdziu, które jest taką głębszą formą sprawiedliwości. Ten temat omawialiśmy na naszej audycji poprzedniej, miesiąc temu. Dlatego jest to jakieś uzupełnienie tych już wcześniejszych refleksji, poszukiwań i tej również rozmowy z radiosłuchaczami na antenie Radia Maryja. Ja dzisiaj w czasie tej telewizyjno-radiowej audycji przedstawiłem kilka takich, powiedziałbym, tez teologicznych, ale z odwołaniem się do katolickiej nauki społecznej. Przede wszystkim nawiązałem do tych wypowiedzi poprzednich o sprawiedliwości, pokazując swoje rodzinne miasto, bo myślę, że ten obraz warto mieć gdzieś przed oczyma. Bazylikę świętego Józefa na placu świętego Józefa i później drugi budynek, budynek sądu w Kaliszu. Droga między tymi dwoma budynkami nie jest długa i to w jakiś sposób pokazuje, że problem tej sprawiedliwości uosobionej w świętym Józefie i sprawiedliwości tej państwa przedstawionej w tym budynku, na którym jest napis łaciński sum cuique, czyli każdemu jego, pokazuje, że problem sprawiedliwości i w wymiarze kościelnym, w wymiarze teologicznym, w wymiarze nadprzyrodzonym jest bardzo blisko tej sprawiedliwości, którą kieruje się państwo, demokracja, społeczeństwo i trzecia władza, czyli władza sądownicza. I dodałem, że w Kaliszu, kiedy trochę zejdziemy z tej trasy między bazyliką a sądem, trafimy na Kościół Miłosierdzia Bożego, sanktuarium diecezjalne, przepiękny nowy kościół. Zresztą to jest kościół mojej rodzinnej parafii. I mamy wtedy taki trójkąt. Ta sprawiedliwość Józefa, sprawiedliwość, prawość, która wypływa ze źródła miłości. Następnie mamy tę sprawiedliwość kierującą się prawem, czyli wydawaniem orzeczeń w procesach zgodnie z obowiązującym zapisem prawa. I mamy miłosierdzie, czyli to, co wykracza z tej wąskiej ścieżki sprawiedliwości i tej ścieżki świętojuzefowej i tej ścieżki prawnej, sądowniczej, bo miłosierdzie Boże to jest i sprawiedliwość, ale przede wszystkim miłość. Następnie starałem się pokazać tak od strony praktycznej, gdzie byśmy szukali takiego początku takiego myślenia o miłosierdziu w życiu człowieka. Otóż kiedy człowiek patrzy na drugiego człowieka, to najczęściej odwołuje się do sprawiedliwości. Czyli oczekuje, że ten drugi człowiek będzie postępował w sposób zgodny z obowiązującymi normami. I tak go ocenia. Natomiast kiedy człowiek patrzy na siebie i dostrzega różnego rodzaju swoje słabości, to staje się wobec siebie taki bardziej miłosierny niż sprawiedliwy. Czyli z tej wąskiej ścieżki oceny drugiego człowieka, innej osoby, wkracza na taką szerszą drogę już patrzenia z wyrozumiałością, z jakąś formą przebaczenia na samego siebie. I to nam pokazuje, że człowiek, który dotyka tych bolących spraw swojego życia, tych problemów, z którymi się zmaga, nagle odkrywa potrzebę miłości miłosiernej. I tu w tej rozmowie naszej doszliśmy do wniosku, zresztą bardzo słusznego, że tak jak w przykazaniu mamy kochaj bliźniego swego jak siebie samego, to moglibyśmy to również odnieść do miłosierdzia. Bądź miłosierny dla drugiego, tak jak jesteś miłosierny dla siebie. Następnie ja już odwołując się do teologii miłosierdzia, podkreśliłem, że żeby mówić o miłosierdziu, musimy mieć z jednej strony na uwadze teocentryzm, czyli widzieć Boga w centrum, i z drugiej strony antropocentryzm w tym właśnie chrześcijańskim wydaniu, czyli antropocentryzm, czyli człowiek w centrum, ale tylko w perspektywie tego, że to ma odniesienie do rzeczywistości nadprzyrodzonej, do Boga. Bo żeby zrozumieć miłosierdzie, te dwa centra musimy mieć zawsze przed oczyma. I wreszcie trzeci aspekt, który poruszyliśmy, to aspekt miłosierdzia w praktyce. I tutaj bodajże najwięcej czasu temu poświęciliśmy, bo tu już pokazywaliśmy sobie miłosierdzie Boże funkcjonujące w życiu społecznym, właśnie w demokracji. Ja zwracałem uwagę na taką ważną zasadę, mianowicie, że miarę człowieczeństwa określa się w odniesieniu do człowieka cierpiącego, ale też do człowieka potrzebującego miłosierdzia, miary człowieczeństwa. I można powiedzieć, że społeczeństwo, które nie jest w stanie zaakceptować ludzi cierpiących i ludzi, którzy nie radzą sobie ze swoim życiem, z samym sobą, to jest to społeczeństwo okrutne i nieludzkie. Czyli powiedzielibyśmy niesprawiedliwe i niemiłosierne. Ale społeczeństwo jest takie, jaka jest jednostka. A zatem to w człowieku odszukujemy tego prawdziwego źródła przemiany, która sprawia, że człowiek się próbuje wyzwolić z tego okrutnego, nieludzkiego, niemiłosiernego traktowania innych, traktując właśnie siebie jako tę osobę wymagającą czy potrzebującą miłosierdzia. I to jeszcze chciałbym podkreślić, bo nam to też trochę miejsca zajęło w naszych dyskusjach. Mianowicie prawda, sprawiedliwość, miłosierdzie nie mogą być ważniejsze w życiu człowieka od jego wygody, od nietykalności, od jego potrzeb. I ja tu bardzo mocno podkreślałem, że jeśli człowiek tworzy sobie taką rzeczywistość, w której ma spełnione wszystkie potrzeby i nie ma żadnych innych pragnień większych, to jego życie staje się życiem kłamliwym, staje się jednym wielkim kłamstwem. Natomiast jeśli to się dzieje w wymiarze społecznym, czyli jeśli całe społeczeństwo jest takim wyciszonym społeczeństwem, takim spłaszczonym w swoich potrzebach, to wcześniej czy później zaczyna działać prawo mocniejszego i dominuje w takim społeczeństwie przemoc i kłamstwo. i podawaliśmy sobie przykłady, że takie społeczeństwo, właśnie takie wyciszone do tego, że ludzie są przyzwyczajeni, że nie mają większych wymagań, że wystarczy im po prostu to, że mają mieszkanie, mają ciepłą wodę w kranie, mają kafelki w łazience, mają pracę, niczego więcej nie potrzebują, to w takim społeczeństwie można właśnie w sposób demokratyczny, czyli głosami większości na przykład uchwalić prawo za aborcją, za eutanazją, czy jeszcze powiedzmy inne, gorsze prawa, może jeszcze jakaś nawet eksterminacja całych grup społecznych, które no, społeczeństwo uzna za nieprzydatne dla jego postępu i rozwoju. I na koniec, żeby tak podsumować, podkreśliliśmy sobie, że miłosierdzie to jest właśnie sposób Pana Boga dotarcia do człowieka, który zagubił się na swoich drogach życia, popadł w grzechy, roztrwonił swoje talenty, bo ten wątek też się gdzieś pojawił. I miłosierdzie Boga polega na tym wobec człowieka, że Bóg wydobywa człowieka z tego grzechu, pokazuje mu drogę nawrócenia, pokazuje mu drogę pokuty i w ten oto sposób człowiek zaczyna wkraczać na drogę, gdzie może od siebie wymagać takiej miłości, która pokaże mu, gdzie jest źródło tej miłości miłosiernej Boga. To tak w skrócie.
Bardzo dziękuję. Dotykamy też sprawy sprawiedliwości i miłosierdzia w tym współczesnym świecie, no nawet protesty pod PKW dziś i domaganie się tej sprawiedliwości w życiu społecznym, tej prawdy. I zauważamy, że w świecie współczesnym spotęgowało się pragnienie i poczucie sprawiedliwości. Wzmacnia je też ta pozycja sprawiedliwości jako tej zasady i moralnej, i społecznej. Ale Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Dives in Misericordia wskazał na miłosierdzie jako głębsze źródło sprawiedliwości. O tym też myślę, że nie tylko trzeba pamiętać, ale gdzieś według tego, żeby to uczynić miarą naszego życia, naszych relacji, tego, co dzieje się pośród nas.
Tak, oczywiście. To jest właśnie ten cały taki, powiedzmy, najważniejszy element miłosierdzia. To jest właśnie ta miłość wymagająca wyrzeczeń, ale z drugiej strony miłość, która domaga się respektowania sprawiedliwości, bo naprawdę nie można być człowiekiem, który odczuje miłosierdzie i będzie miłosierny, nie doznawszy wcześniej tego, co jest sprawiedliwością. Można by to tak powiedzieć.
Wspominaliśmy o tym przesłaniu, które niesie Boże miłosierdzie. Obraz, to co zapisała święta siostra Faustyna jako sekretarka Pana Jezusa. I ta rzeczywistość, na ile nią potrafimy głęboko żyć, ją przeżywać, czy właściwie też odkrywać. Ksiądz Eugeniusz Małachwiejczyk.
Prawda o miłosierdziu została przede wszystkim nam wszystkim przypomniana przez samego Pana Jezusa za pośrednictwem siostry Faustyny. Pan Jezus nie tylko przypomina o tym, że Bóg jest miłosierny, miłosierdzie Boże jest nieskończone, większe niż wszystkie grzechy świata, ale jednocześnie podaje nam instrumenty, przez które możemy czerpać to miłosierdzie, z którymi możemy iść w życie i które pomagają nam wzrastać w ufności. Takim jednym z pierwszych właściwie instrumentów, które Pan Jezus nam podaje, jest obraz z napisem Jezu, ufam Tobie. Później święto miłosierdzia, podczas którego w sposób szczególny powinien być czczony obraz Jezusa Miłosiernego. Później koronka do Bożego Miłosierdzia, wreszcie godzina Miłosierdzia Bożego. Obraz sam w sobie, jaki otrzymaliśmy przez wstawiennictwo czy pośrednictwo siostry Faustyny, jest bardzo dla nas wszystkich wymowny. Zawiera w sobie przede wszystkim przekaz o tym, że Bóg jest miłosierny i ze swoim miłosierdziem do każdego człowieka bez wyjątku pragnie dotrzeć. Pan Jezus, na obrazie widzimy Pana Jezusa zmartwychwstałego, który idzie w kierunku człowieka. Nie jest powiedziane, że w kierunku siostry Faustyny, ale w kierunku człowieka, wszystkich ludzi. Jesteśmy zaproszeni do spotkania z Chrystusem, który przychodzi. Przychodzi ze swoim miłosierdziem. Ten obraz nam przede wszystkim przypomina prawdę o tym, że Bóg podejmuje zawsze podejmuje inicjatywę do tego, by się spotkać z człowiekiem. I również od człowieka zależy, czy na tę inicjatywę Bożą odpowiemy. Kolejny element, na który warto zwrócić uwagę w obrazie, to gest podniesionej ręki. Prawa ręka podniesiona w geście błogosławieństwa. To nie jest gest do skarania człowieka, ale przede wszystkim w geście błogosławieństwa. I może tak przypomnijmy sobie w naszym życiu, w życiu człowieka, kiedy my jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, ten gest widzimy i ten gest coś dla nas znaczy. Przede wszystkim, gdy przychodzimy na liturgię mszy świętej, kapłan na koniec liturgii udziela nam błogosławieństwa. Gdy klękamy przy konfesjonale do sakramentu pojednania, kapłan udzielając nam rozgrzeszenia w imieniu Chrystusa, też czyni znak krzyża nad nami, nad naszą osobą. Jeszcze taki piękny gest, można też nawiązać do tradycji, jaka jest w Polsce. Młodzi narzeczeni tuż przed wyjściem do kościoła padają na kolana przed swoimi rodzicami i też proszą o błogosławieństwo. I rodzice udzielają błogosławieństwa na tę nową drogę życia, którą młodzi rozpoczynają za kilka godzin. Ten gest, by otrzymać błogosławieństwo, wymaga pewnego wysiłku. Gdy chcę otrzymać błogosławieństwo, udaję się na liturgię mszy świętej. Gdy chcę otrzymać rozgrzeszenie czy przebaczenie grzechów, padam na kolana, wyznaję grzechy i proszę o rozgrzeszenie. Czyli wymaga pewnej reakcji ze strony człowieka. Wreszcie, patrząc na obraz Jezusa Miłosiernego, spójrzmy na lewą rękę, która wskazuje serce. Oczywiście serca nie widać, ale na obrazie przedstawione są dwa promienie, które z tego serca wypływają. Te dwa promienie, które czerwony i biały, nie biało-czerwony, tylko czerwony i biały, symbolizują przede wszystkim krew i wodę, która wypłynęła, jak sam Pan Jezus podaje, symbolizują krew i wodę, która wypłynęła z serca Pana Jezusa w Wielki Piątek, gdy żołnierz przebił włócznią bok Pana Jezusa. W dalszej interpretacji tegoż obrazu, czy Pan Jezus wyjaśnia, iż te dwa promienie, które reprezentują wodę, krew i wodę, jednocześnie przypominają o prawdzie, o sakramentach, które wypływają, które są reprezentowane przez te dwa promienie. Sakramentach, które oczyszczają duszę człowieka i sakramenty, które umacniają życie człowieka, życie chrześcijanina. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na ten jeden element wychodzących promieni z serca Pana Jezusa. W naszej kulturze serce jest symbolem miłości, miłosierdzia, tego, co jest najlepsze, to człowiek ma w sobie najlepszego. I w tym obrazie przedstawione promienie, przechodzone serce, z którego wychodzą promienie, które symbolizują sakramenty Kościoła. Zobaczmy, w takiej prezentacji Bóg daje nam swoje sakramenty przez miłość do człowieka. Miłość i miłosierdzie. Te sakramenty są znakiem miłości Bożej i miłosierdzia do człowieka. I teraz proponuję, byśmy czyniąc refleksję nad promieniami, które wychodzą z serca Pana Jezusa, spróbowali zidentyfikować sakramenty, które są sakramentami oczyszczającymi duszę człowieka oraz te sakramenty, które umacniają, które karmią duszę człowieka. Czyli sakramenty, które są reprezentowane przez promienie białe, to sakrament oczyszczenia, czyli sakrament chrztu, sakrament pojednania i sakrament namaszczenia chorych. Sakramenty, które są reprezentowane przez promienie czerwone, to są sakramenty, które karmią duszę człowieka, czyli sakrament Eucharystii, sakrament bierzmowania, kapłaństwa i małżeństwa. I ważną rzeczą jest jeszcze, patrząc na ten obraz Jezusa Miłosiernego, zwrócić uwagę, warto byłoby na podpis: Jezu, ufam Tobie. Jest to zaproszenie skierowane do każdego z nas, do tego, byśmy mieli ufność w Bogu. Byśmy przeżywali nasz czas, naszą drogę życiową właśnie z tą ufnością w Bogu. I gdy z ufnością do Boga się zwrócimy, to jest to początek naszych relacji z Panem Bogiem. Bóg, który jest zawsze, wychodzi pierwszy z inicjatywą, spotyka naszą ufność i wtedy łaska Boża w sercu każdego z nas zadziała. Jeszcze chciałbym przyciągnąć uwagę, mówiąc o tym obrazie, chciałbym przyciągnąć uwagę jeszcze na ten obraz i mówiąc o kontemplacji, o nie tylko modlitwie przed obrazem, jako że Pan Jezus obiecał dużo łask dla osób, które będą się modlić przed tym obrazem, chciałbym od strony takiej teologicznej, kontemplując ten obraz, możemy odnaleźć całą sakramentologię Kościoła, czyli naukę Kościoła o sakramentach. Niby taki prosty obrazek, a jednocześnie bardzo wymowny, bo przedstawia nam wielkie treści dotyczące nas i dotyczące Bożego miłosierdzia.
Pytanie też o nadzieję, bo nieraz nawet z tych telefonów. Z jednej strony ludzie się interesują, chcieliby lepiej, ale tu już dostrzegamy problem zwątpienia, że wielu się on jakoś udziela, czy wątpimy w Pana Boga, gdy gdzieś słuchałem takiej rozmowy, gdzie mówiono, że dziełem świętej Faustyny jest to, przez jej dzienniczek, przez to wszystko, co zrobiła, jest to, że dzięki temu Kościół może przypomnieć, czy przypomina ludziom o przymiocie, jakim jest Boże miłosierdzie. A nieraz jak gdyby na to nie zwracamy uwagi w naszym życiu. Tak jak mówimy, liczy się ekonomia, tak? Ile plus, ile minus, co z tego możemy mieć, to też się jakoś tak wtłacza w nasze życie.
Symbolem nadziei w chrześcijaństwie jest kotwica, czyli to jest taki symbol bardzo konkretny. Chodzi o to, że nadzieja ma człowieka przede wszystkim zakotwiczyć. Zakotwiczyć w tej rzeczywistości, w której odnajdzie moc i siłę do tego, żeby przezwyciężać swoje słabości. Tutaj moglibyśmy, mam nadzieję, że też kiedyś o tym porozmawiamy, odwołać się do encykliki Benedykta XVI Spe Salvi, bo to są pierwsze słowa: w nadziei jesteśmy już zbawieni. To jest cytat z Rzymian 8:24. Ale nadzieja to przede wszystkim pokazanie najpierw, w jakiej sytuacji tej życiowej, światowej funkcjonuje człowiek. Bo żeby doświadczyć i miłosierdzia, i zobaczyć, czym jest nadzieja, którą symbolizuje kotwica, czyli to, co pozwala człowiekowi zatrzymać się jako niejako w tych swoich uwarunkowaniach codziennego życia. Tutaj najważniejszą rolę spełnia to, jak człowiek postrzega swoją obecność w świecie. Benedykt XVI właśnie w tej encyklice poświęconej nadziei zwraca uwagę na to, że człowiek, który traci nadzieję, to przede wszystkim traci radość życia. Czyli jeśli chcemy zobaczyć, gdzie jest pierwszy objaw tej beznadziei życia, to jest to, że człowiek nie potrafi się cieszyć, że nie umie znaleźć w sobie powodów do radości. I tu znowu mamy ten obraz syna marnotrawnego z przypowieści, który wychodził z pewnością z domu radosny, no bo miał swoją część majątku, ale w którymś momencie egzystencjalnie tak się zmieniło, czyli życiowo tak się zmieniła jego sytuacja, że on został sam w kompletnej beznadziei i smutku. Czyli pierwszym objawem tego, że człowiek potrzebuje nadziei, potrzebuje miłosierdzia, to jest smutek. To jest to, że człowiek nie znajduje w sobie radości. I w adhortacji Ecclesia in Europa Jan Paweł II daje taką przesłankę do tego, jak z tej beznadziei, tego braku radości wychodzić. I on mówi tak: jeśli by człowiek nie świętował, to nadzieja nie miałaby gdzie mieszkać. To jest prawie cytat z adhortacji Ecclesia in Europa. Co papież chce powiedzieć? Że jeśli człowiek chce też doświadczyć tego, czym jest nadzieja, to właśnie musi doświadczyć radości świętowania, musi w sobie znaleźć radość świętowania. A gdzie mamy radość świętowania? Znowu przychodzi nam na myśl przypowieść o synu marnotrawnym i miłosiernym ojcu. Kiedy syn powraca, ojciec urządza ucztę, żeby się cieszyć, że ten, który umarł, ożył, ten, który zagubił się, odnalazł się. Czyli zobaczmy, jak nam się tutaj to bardzo mocno wiąże, to, o czym mówimy. Nadzieja, miłosierdzie to jest po prostu coś, co ze sobą jest mocno związane z jednej strony, ale z drugiej strony to są dwie rzeczywistości. Dlatego, że nadzieja, ona nas niejako, i cały czas miejmy przed oczyma ten symbol kotwicy, powinniśmy być w tę rzeczywistość, w której żyjemy, zakotwiczeni, nie szukać, nie biegać, nie latać po świecie, bo dopiero kiedy doświadczymy tego, kim jesteśmy w tej rzeczywistości konkretnej, będziemy mogli zapragnąć czegoś większego, czegoś, co pozwoli nam nawet odbyć taką drogę, jak odbył syn marnotrawny do ojca z tej swojej dramatycznej, tragicznej sytuacji.
I z drugiej strony to nawrócenie, tak, że jest ono możliwe, to też znak obecności tej miłości, miłosierdzia Boga, bo no, zło moralne, tak, fizyczne, to wszystko, co sprowadza człowieka w błoto, tak powiemy, no i jest siła, jest ktoś, kto nas kocha ponad wszystko, kto nas miłuje i kto jest zaczynem naszej przemiany, naszej odnowy, odbicia się od dna.
Właśnie, i to jest ten wymiar oczywiście indywidualny. I tutaj możemy się znowu odwołać do encykliki Jana Pawła II i on tam pisze tak w jednym z numerów. Świat, z którego wyeliminujemy przebaczenie, może być tylko światem zimnej, bezwzględnej sprawiedliwości, w imię której każdy będzie dochodził swoich praw w stosunku do drugiego, a drzemiące w człowieku egoizmy mogą zmienić życie i współżycie ludzi w system ucisku słabszych przez silniejszych albo w arenę nieustannej walki jednych przeciw drugim. Czyli zobaczmy, społeczeństwo, z którego się wykorzeni właśnie miłosierdzie, sprawiedliwość, ale w tym znaczeniu zrównania wszystkich, kiedy pozbędziemy się z życia społecznego przebaczenia i nawrócenia, to takie społeczeństwo staje się społeczeństwem nieludzkim, tragicznym, a w takim społeczeństwie ludzie stają się dla siebie wrogami. W imię sprawiedliwości, tej właśnie sprawiedliwości, która nie zna miłości, nie zna miłosierdzia, nie zna przebaczenia.
Możemy też, myślę, dziś przy okazji tego, o czym mówimy, o miłosierdziu Bożym, wspomnieć, że to też zadania, z jednej strony ta ufność, dzięki temu, że jesteśmy zakotwiczeni, ale też i to powołanie do świętości, żebyśmy też o tym może wspomnieli naszym słuchaczom i tutaj ten kontekst naszego życia, tego, do czego jesteśmy powołani, tak, że nie ciągnie nas bardziej ku dołowi, ku ziemi, ale świadomość tego, do czego i ku czemu zostaliśmy powołani, że ziemia to nie tylko, choć mówimy o Kościele i demokracji, czyli bliżej nam jest do tego wymiaru chociażby naszej ojczyzny, tego, co dzieje się w życiu społecznym, ale że jesteśmy powołani do nieba, do Królestwa Niebieskiego.
Rzeczywistość naszego życia, jak niektórzy mówią, bardzo nas sprowadza na ziemię, żebyśmy stąpali mocno i twardo po tej ziemi. Oczywiście jest to pewien aspekt tylko naszego życia, takiego mocnego, twardego stąpania po ziemi. Nie zapomnijmy jednak, tak od strony, żebyśmy weszli bardziej w te realia, niedawno przeżywaliśmy wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Listopad to jest takim miesiącem, kiedy w sposób szczególny pamiętamy o zmarłych, modlimy się za naszych zmarłych. Wielu z nas w tym czasie, w okolicach 1 listopada, nawiedza wszystkich świętych, czy dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, czy w oktawie, czy później, czy ciągle w całym miesiącu, nawiedzaliśmy cmentarze, czy nawiedzamy. Chodząc po cmentarzach, czyniąc zadumę, refleksję, spotykamy, czy patrzymy na napisy na nagrobkach, taki i taki żył lat. I jak zauważamy, śmierć nie stawia granic czasowych. Z tego świata schodzą i ci ludzie, którzy mieli miesiąc, dwa, trzy życia, pięć, dziesięć, pięćdziesiąt i więcej, do stu niektórzy dożywają. To stąpanie po ziemi, mocne stąpanie, czy mniej mocne, jednak ma swój kres. I świadomość każdy z nas ma, że jest to nie koniec, to stąpanie na ziemi jest tylko pewną cząstką naszego bytowania, naszego bytu. Wszyscy jesteśmy wezwani, jak nas zapewnia Pan Jezus, do nie tylko do świętości na ziemi, ale mówi, że dla nas jest nawet przygotowane mieszkanie w niebie. Tylko czy do tego nieba sobie spokojnie dojdziemy. Idąc przez nasz żywot, biorąc pod uwagę te nasze stąpanie po ziemi, jednocześnie powinniśmy też zwracać uwagę na wsłuchiwanie się w słowa Pana, który mówi tak bardzo prosto: bądźcie świętymi, bądźcie miłosierni. To miłosierdzie, które jest nam dane i zadane, jest powinno być naszą codziennością. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz niebieski jest miłosierny. I co ciekawe, Pan Jezus nie stawia nam na wzór bycia miłosiernym, jak święta Faustyna, jak święty Jakub, Piotr, Paweł, czy jeszcze inni święci, ale bądźcie święci, doskonali, miłosierni, jak Ojciec wasz niebieski jest doskonały, jak Ojciec jest miłosierny. Czyli jednocześnie możemy stwierdzić, iż nasze dążenie do świętości, do doskonałości, do bycia miłosiernym nie skończy się z chwilą spełnienia takiego czy innego aktu miłosierdzia. Więc jest to proces, w który wchodzimy, który nas ciągle prowadzi do doskonalenia siebie, do rozwoju. Bycie miłosiernym jest naszym zadaniem. miłowaniem naszego brata, to nie wystarczy kochać brata i siostrę, teściowe, zięcia i tak dalej, ale kochać, jak Pan Jezus mówi, każdego człowieka. To jest naszym wspólnym zadaniem, jednocześnie takim ukazaniem. Pan Jezus nam niejako otwiera przed nami szerokie drogi, żebyśmy i otwierali coraz bardziej horyzonty myślenia i coraz bardziej otwierali nasze serca, nasze umysły na drugiego człowieka i na cały świat.
Mówiliśmy o miłosierdziu w kontekście sprawiedliwości, ale też i kwestia polityki, prawdy, o to dosyć często bijemy się, choć wygląda, że nieraz spełza to na niczym, że nam nie do końca to wychodzi. Tak mówimy, że nieraz mamy wiele uwag względem drugiego, naszego brata, siostry, ale może trudniej z nimi. Jak też mówić, czy gdy myślimy miłosierdzie, zauważyć ten kontekst ubiegania się, czy zabiegania o prawdę, o porządek w życiu społecznym, o tą sprawiedliwość, politykę, o to dbałość, o dobro wspólne.
Przede wszystkim musimy sobie to ciągle na nowo przypominać i przedstawiać, odwołując się do, tak myślę, że na ten wieczór to jest najlepsza przypowieść, do tej przypowieści o miłosiernym ojcu i marnotrawnym synu, jak go nazywamy, chociaż jak się okazuje, nie jest tylko marnotrawnym, ale kochanym synem. Ja bym powiedział tak, że wszelka bezczynność w wymiarze społecznym to jest najbardziej godna potępienia postawa. Ja się odwoływałem tu do takiej paremi prawniczej, czyli takiej krótkiej sentencji prawniczej, et non facere, facere est. Czyli powstrzymywanie się od działania jest także działaniem. Innymi słowy, jeśli ktoś mówi, że ja mam swój świat, ja dbam o swoją rodzinę, ja zajmuję się tylko najbliższymi, to jest trochę podobny do tego starszego syna, który został przy ojcu i później, kiedy wrócił jego młodszy brat, poczuł się obrażony tym zachowaniem ojca w stosunku do tego swojego młodszego brata, który się sprzeniewierzył i tym wartościom, których z pewnością uczył ich ojciec, i przeciwstawił się takiemu podstawowemu prawu sprawiedliwości. Więc w życiu społecznym my nie możemy być ludźmi bezczynnymi. Człowiek, żeby doświadczyć miłosierdzia, musi być w ruchu, bym powiedział. Co ja rozumiem pod takim pojęciem? No rozumiem to, że każdy człowiek, który żyje w świętym spokoju, nie doświadczy obecności Boga, nie doświadczy Jego przebaczającej miłości, nie odkryje tego, że Bóg go kocha, dlatego że on w swoim świecie czuje się szczęśliwy. Może to będzie teza dosyć trudna, ale ja tutaj przygotowałem taki artykuł właśnie o miłosierdziu Bożym i od tej tezy wychodzę. Mianowicie, że współcześni ludzie tworzą sobie takie złudne pojęcie szczęścia. A człowiek szczęśliwy raczej miłosierdzia nie potrzebuje. Bo kiedy ja potrzebuję miłosierdzia? No tak jak mówi nam samo to pojęcie, kiedy jestem w potrzebie. A człowiek szczęśliwy to jest właśnie taki człowiek, który wydaje się, że wszystko ma. Czy to pokazuje nam, że my powinniśmy sobie uprzykrzać życie, żeby poczuć miłosierdzie? Nie, no właśnie chodzi o to, że mamy podejmować wyzwania, mamy być ludźmi, którzy idą za Chrystusem, a nie stoją za Chrystusem. Tak mamy powiedziane w Ewangelii. Kto chce pójść za mną? Kto chce pójść? Czyli w tym wymiarze również społecznym ci, którzy są tacymi bezczynnymi, to są najbardziej wygodni ludzie dla władzy. Dlaczego? Bo oni bardzo niewiele potrzebują, żeby być szczęśliwymi. Takimi ludźmi bardzo łatwo się rządzi. Ja już to mówiłem w programie tym telewizyjnym, że władza, ona ma, każda władza ma świadomość, że w każdym społeczeństwie drzemią siły, które może rozbudzić malutka iskierka. My, wspominałem, doświadczyliśmy tego w tym przebudzeniu solidarnościowym. Kiedy, jak dzisiaj już to wiemy doskonale i z jednego przemówienia Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa, niech stąpi duch twój, nagle ten duch zmienił wszystko. No oczywiście Bóg wszystkiego nie może za nas wykonać. Właśnie o to chodzi, że to my mamy wyjść. I tutaj ja bym się odwołał i mam nadzieję, że kiedyś też będziemy mogli o tym więcej, szerzej powiedzieć. Sobór Watykański II wprowadził taką rewolucyjną zasadę, która, ja tu posłużę się takim technicznym określeniem, ale to pochodzi z dokumentu Soboru Watykańskiego II, z Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym. Mianowicie chodzi o tak zwaną względną autonomię rzeczywistości ziemskiej. Po kolei względna, czyli człowiek nie jest całkowicie wolny i stworzenie nie działa tylko w oparciu o wytworzone przez siebie prawa, tylko względna autonomia, czyli jest Bóg, który stworzył i nadał tej rzeczywistości prawa. Ale to jest jednak autonomia rzeczywistości ziemskiej. Czyli Sobór tu poucza nas wszystkich, my z tego taki wyciągamy wniosek, że nie możemy czekać, aż Bóg czegoś za nas dokona. My musimy wyjść, my musimy wstać, my musimy iść. I wtedy, no, idąc w świat, mówiliśmy o tym, nazywając to, że świat to jest postęp, cywilizacyjny, techniczny, kulturowy, społeczny i tak dalej, a człowiek ma się rozwijać. I człowiek, ponieważ nie jest doskonałym stworzeniem, a przez grzech doświadcza również skutków tej swojej pierwotnej winy, no niestety nie wszystko potrafi ogarnąć, ale ma tę świadomość tworzenia. I w tym tworzeniu odnajduje również podobieństwo do Boga w tej twórczości swojej. Natomiast człowiek, który zamyka się, który właśnie jest takim minimalistą, który nie potrafi w tym, co robi, odnaleźć tej iskry, która by mu pozwoliła działać, no to jest człowiek bezwolny, człowiek, który pozwala, żeby ktoś inny za niego decydował, ktoś inny mu mówił, co ma robić, ktoś inny podejmował działania, które później w skutkach no, tylko jakoś będą go dotyczyć.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do rozmowy na antenie Radia Maryja. Rozmowy niedokończone, temat miłosierdzie w Kościele i demokracji. Nasi goście, ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz Eugeniusz Machwiejczyk Pallotyn. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55 drugi 56 655 23 56 telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 dla tych, którzy są w sieci, będzie to połączenie darmowe. Dla odbierających program Radia Maryja poza granicami, poza Polską 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66.
Cieni. I nie widzę wybrzeża żadnego. Jestem na głębi morskiej przestrzeni. Każda z fal zatopić mnie może. zmierzając łódź wód odmęcie. Gdybyś nade mną nie czuwał, o Boże, w każdej mej chwili, w każdym momencie. Wśród wycia kuku fal płynę spokojnie z ufnością i patrzę jak dziecko bez lęku.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo dziękuję za przepiękną, przepiękną audycję.
Pani ma na imię?
Jola ze Słowic.
Proszę.
Ja chciałabym tylko zapytać o ten dokument, czy możecie Państwo, czy może ojciec podać ten dokument, z którego korzystał ksiądz, dokument o nadziei, bo nie zdążyłam tego, przyjechałam dopiero do domu.
Bardzo dziękuję, pani Jolanto. Poprosimy księdza profesora o słowo, dobrze?
Bardzo proszę.
W tej sprawie dziękujemy. Bóg zapłać.
Pozdrawiam pani Jolo, bardzo dziękujemy za telefon. Ten pośpiech to też chyba taka ręka Boża i opatrzność, że pani tu do nas zdążyła dotrzeć i zadzwonić. Dokument, o który pani pyta, to jest encyklika Benedykta XVI Spe Salvi z 30 listopada 2007 roku. Dokument wtedy został ogłoszony. A nazwa pochodzi, te pierwsze dwa słowa, bo tak zawsze się tytułuje dokumenty papieskie, pochodzi od cytatu z Rzymian 8:24, Spe salvi facti sumus. W nadziei już jesteśmy zbawieni. Czyli dokument, encyklika Spe salvi, Benedykt XVI. W internecie bez problemu po wygooglowaniu można znaleźć dokument.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Romek z Warszawy.
Proszę.
Pozdrawiam gorąco ojca Grzegorza, księdza profesora, słuchaczy i cóż tak szybciutko chciałem powiedzieć. Przeczytałem, prześlabizowałem dzień świętej siostry Faustyny Kowalskiej, rozdałem ich może już 50. Mało zarabiam, tak co miesiąc przeważnie jeden. I tak się trafia, że komuś dam straconemu i później dziękuję ludzie. I cóż, cieszę się ogromnie, że Bóg pozwolił mi poczytać o wielkim miłosierdziu Bożym, o największym przymiocie Boga. Jan Paweł II pod koniec homilii w Łagiewnikach mówi właśnie, że to jest największy przymiot Boga. Nie chcę wiele czasu zajmować. Chcę jeszcze powiedzieć, że czasami zadzwoniłem do Radia Maria, tak na ostatnimi czasy i zawsze coś mówiłem o dzienniczku świętej siostry Faustyny Kowalskiej, bo chciałem zachęcić, żeby ludzie przeczytali, żeby każdy się poczęstował taką wielką, wielką rzeczą, wielkim dziełem Boga, miłością, miłosierdziem. A teraz nie będę dzwonił, a przynajmniej ze 3 lata, żeby inni sobie mogli porozmawiać, bo trzeba być grzecznym, nie tylko samemu bez przerwy.
Miły jest Pan.
Bez przerwy dzwonić, tylko tego. Jeszcze powiem taką jedną rzecz, nie będę dzwonił. Joachim i Anna, to oni mieli trzody. No i najładniejsze z tych trzód przynosili do świątyni jerozolimskiej lub też rozdawali ludziom, żeby ludzie się zapomogli, żeby też mieli te trzody, to bydło. No i cóż, i Bóg im dał po latach największą właśnie skarb, Maryję Niepokalaną. My i jakby dla nich pośrednikiem pomiędzy Bogiem była świątynia jerozolimska, czy też ludzie, którym ofiarowali. I to jest jakaś pewna analogia do nas, słuchaczy Radia Maria, bo my, słuchacze Radia Maria, również możemy i ludziom ofiarować, i temu wielkiemu dziełu ewangelizacyjnemu, a Maria nam poprosi u Pana Jezusa i zapłaci Pan Jezus. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, szczęść Boże Panu.
Dziękujemy ślicznie za telefon. Pan Roman wspomniał o dzienniczku, który jest, można powiedzieć, perłą literatury polskiej. Tak od strony statystycznej jest to dzieło literackie, wywodzące się z Polski, które zostało przetłumaczone na najwięcej języków świata. I nawet dzieła Sienkiewicza nie były tak przetłumaczone na tyle języków, co dzienniczek siostry Faustyny. Natomiast wartość, oczywiście to jest niezaprzeczalna wartość, wielka wartość tegoż dzienniczka polskiej mistyczki siostry Faustyny. Dzienniczek, który jest bardzo piękny w czytaniu, ale jak wszyscy, którzy zabrali się za czytanie, nie jest to książka, którą należy czytać tak jak powieść zwykłą, czy zwykłe jakieś opowiadanie. Należy to czytać jakoś tak bardziej, przeczytając stronę, dwie, należy odłożyć i czynić jakąś tam refleksję. Przypominam sobie z doświadczeń własnych, gdy wydaliśmy dzienniczek po raz pierwszy w języku francuskim. Oczywiście rozprowadzaliśmy to w różny sposób. No i oczywiście, jako że to była nowa książka na rynku wydawniczym we Francji, ludzie kupowali z chęcią i nie wszyscy byli zorientowani, o co tam chodzi. I jednym z pierwszych czytelników, czy nabywców dzienniczka, była taka pani, która nam zadzwoniła, mówi, to się nie daje czytać w ogóle, tego się nie da czytać. Oczywiście nie da się czytać jak zwykłą książkę. Należy to czytać z wielką refleksją. Przede wszystkim podchodzić do tego jako jest z drugiej strony, trzeba brać pod uwagę, że pisała to wielka mistyczka, człowiek, który był na ogromnym, na wysokim poziomie duchowym. My, zwykli śmiertelnicy, do tego poziomu nie dorastamy i dlatego powinniśmy spokojnie do tej lektury podchodzić i szukać inspiracji, jednocześnie tłumaczenie, czy może nie tłumaczenie w znaczeniu takim z języka na język, ale tłumaczeń w znaczeniu wyjaśnienia. Wiadomo jest rzeczą, że to ten dokument, który powstał, jest samego polecenia Pana Jezusa. To Pan Jezus polecił siostrze Faustynie, by notowała, by pisała. Oczywiście kolejną osobą to był spowiednik i przełożona, trzy osoby, które właściwie sam Pan Jezus, później spowiednik i przełożona, którzy w jakiś sposób wpływali na siostrę Faustynę, by spisywała swoje wizje, swoje spotkania z Chrystusem i swoje przeżycia mistyczne i opisywała swoją drogę duchową. Bardzo dobrze, że pan Roman ofiarowuje tę książkę raz na miesiąc komuś. Jest to piękna akcja i oczywiście tu dobrze byłoby jeszcze przy wspomnieniu ofiarowania książki, czy w ogóle nawiązać do dawania komuś czegoś, ofiarowywania komuś czegoś. Jest to z jednej strony, można powiedzieć, jako akt miłosierdzia, ale z drugiej strony ten akt miłosierdzia wymaga odpowiedzi. Tak jak pan Roman ofiarowuje komuś dzienniczek i ten ktoś w jakiś sposób okazuje mu wdzięczność, ten dzienniczek przyjmuje, tak samo jest z rzeczywistością w naszych relacjach z Panem Bogiem. Też powinniśmy umieć przyjmować dar, łaskę Bożą i jednocześnie Panu Bogu za to dziękować. Czyli jest ten dialog w tym, w ofiarowaniu, przekazywaniu tego miłosierdzia. Musi być dialog między dawcą i biorcą.
Radio Maria, bardzo proszę.
Tak, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dzwoni Irmina z Warszawy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam zapytać księdza profesora, w jaki sposób stosować to miłosierdzie Boże w relacjach rodzinnych w przypadku uzależnień. Bo to się trochę mi kłóci z tą twardą miłością i mam w związku z tym duże dylematy i często bardzo się trapię, czy ja nie postępuję, czy postępuję po prostu dobrze. Byłabym wdzięczna, gdyby ksiądz mógł cokolwiek na ten temat powiedzieć.
Dziękujemy bardzo pani.
Dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję pani Irmino. W głosie słychać rzeczywiście pani wielkie zatroskanie tutaj o właściwe zrozumienie, jak postępować. Ja powiem tak, że w uzależnieniach nie można działać jednostronnie. Dzisiaj słyszymy, że no na przykład dzisiaj mamy Światowy Dzień Rzucania Palenia, prawda? Nauka, ona już tu przebadała również ten problem. I na przykład okazuje się, że statystycznie, żeby rzucić palenie, to średnio osoba musi to 8 razy wcześniej próbować. To jest statystyka oczywiście. Ale co to oznacza, że ktoś próbuje, prawda? Ja dosyć dobrze znam środowisko ludzi uzależnionych od alkoholu, bo działam od ponad 20 lat w klubie anonimowych alkoholików jako taki kapelan, opiekun duchowy. Znam piciorysy ludzi i powiem tak, że z tego, co oni o sobie mówią, to widać, że coraz bardziej dociera do nich świadomość, że mają do czynienia z czymś cudownym. I nawet jeśli u początku ci, którzy wyszli z nałogu, myślą, że zawdzięczają to sobie, to musi dużo czasu upłynąć, zanim oni doświadczą tego, co zrobili dla nich inni, aż wreszcie dotrą na którymś etapie tej refleksji do Boga. Jest takie piękne słowo łacińskie consolatio. To jest, po polsku oznacza to pocieszenie. Otóż gdybyśmy to spróbowali przetłumaczyć na język polski, to musielibyśmy to tak opisowo powiedzieć, bo to by można przetłumaczyć, że to jest bycie razem w samotności. Otóż ludzie uzależnieni to są niesamowicie samotni ludzie. Ja już o tym tu wspomniałem, o tym marnotrawnym synu. Co było jego tragedią? Że on został sam. Że nikt nie chciał się z nim przyjaźnić, że nikt nie był mu w stanie okazać jakiejkolwiek nowej formy życzliwości. Czego on potrzebował? Konsolacjo najpierw potrzebował. A co to znaczy? To właśnie bycie razem w samotności. Potrzebował drugiej osoby, potrzebował drugiego człowieka. Więc na pewno nie można tych ludzi, którzy są uzależnieni, porzucać. Ale też nie można liczyć na to, że jeśli znajdę jakieś cudowne lekarstwo, trafi do jakiejś grupy wsparcia, czy to są właśnie anonimowi alkoholicy, czy jakaś inna formuła, to już wystarczy. Ja powiem tak, że ludziom uzależnionym potrzeba przede wszystkim tego bycia, ale nie takiego bycia, powiedziałbym, tylko w formie takiej biernej. Ja mogę być przy drugim człowieku najbardziej, kiedy ja odnoszę tę moją obecność z drugim człowiekiem do Boga. Ja bym powiedział, że tu dotykamy też problemu małżeństwa, bo być może to, nie wiem, czy to chodzi o męża, czy brata, czy siostrę, czy dziecko, syna, czy córkę, no bo nie dowiedzieliśmy się i to nawet nie jest nam potrzebne. Ale proszę zauważyć, że w przysiędze małżeńskiej miłość to jest to wyznanie sobie tej miłości, którą odnosimy do Boga. I o to właśnie chodzi w tej miłości do osoby uzależnionej. Żebyśmy, kochając tę osobę, wiedzieli, że nie jesteśmy zdani na ludzkie siły. Żebyśmy uwierzyli, że to nasze bycie z drugim człowiekiem, ale odnoszone do Boga przez modlitwę, przyniesie owoc, który jeszcze przyniesie nam jakąś radość, prawdziwą radość, jak ten powrót marnotrawnego syna do miłosiernego ojca. I wreszcie ostatnia rzecz to jest to, że od takiego człowieka nie można przestać wymagać. Że to nie może być miłość, która po prostu nie reaguje. To musi być miłość, która reaguje. I taka miłość często boli osobę, która kocha. Bo trzeba tej osobie uzależnionej mówić ciągle prawdę. Nie wolno nie mówić prawdy. Prawda musi być cały czas przekazywana i to boli. Ale w ten sposób ten człowiek uczy się miłości, bo mówiliśmy o tym też w tej części telewizyjnej, że prawdziwa miłość nie może istnieć bez wyrzeczenia samego siebie. Nie może istnieć bez samowyrzeczenia. A to samowyrzeczenie na czym polega? Że pozwalam się przycinać i ranić. Tutaj odwołuję się znowu do encykliki Spe Salvi Benedykta XVI. Pozwalam się przycinać i ranić. I ten człowiek, który ma wrócić z tego nałogu, musi być przycinany i raniony właśnie prawdą. Ale największe, i to chciałbym tym zakończyć, co może panią tak uspokoić i natchnąć nadzieją, to jest to, że ostatecznie to Bóg zadecyduje, w którym momencie w tym człowieku zapali się iskra, która przemieni się w ten ogień miłości miłosiernej i zmieni tego człowieka.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Tak, tak, mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Najświętsza Pani.
Teraz i zawsze.
I właśnie mówi Alina z Wielkopolski odnośnie miłosierdzia Bożego, jeśli dobrze zrozumiałam. To jest temat.
Mamy temat miłosierdzie, tak, w Kościele i demokracji.
I w demokracji. Więc chcę powiedzieć króciutko. Pan Jezus powiedział, nie chce ofiary, chce miłosierdzia. I to jasno nam wytłumaczyło, że czynienie ofiary z drugiej osoby, ktokolwiek to robi, jest pozbawiony miłosierdzia. Nie ma w sobie sumienia i wnętrza, jak powiedział Jan Paweł II. Czyli nie ma miłosierdzia. I tu chodzi o co? Chodzi o to, że wszelkie aborcje, eutanazja, zabijanie i inne, te wszystkie metody pozbawiają człowieka prawa do miłosierdzia Bożego. I to jest proste i jasne do zrozumienia. Bo jeszcze nawiążę, jak kiedyś wspominałam, że w błogosławieństwach jest napisane, co Pan Jezus powiedział, do wszystkich narodów świata. Powiedział, miłosierni miłosierdzia dostąpią. jest to prawo Boże, które jasno wytłumaczyło, że tylko miłosierni miłosierdzia dostąpią. Więc każdy, kto czyni ofiarę z drugiej osoby, będzie pozbawiony prawa do miłosierdzia Bożego. Każda żywa istota tak samo cierpi, czy to jest pies, czy kot, czy jakiekolwiek zwierzę, czy człowiek. Każde, które doznaje bólu zadawanego przez drugą istotę, cierpi. Dlatego miłosierdzie Boże okryje tylko tych, którzy mają w sobie miłosierdzie do drugiej osoby istoty żywej. I czy w kościele, czy w demokracji, czy gdziekolwiek, człowiek, który ma w sobie okrucieństwo do drugiego, siedem grzechów głównych, jasno mówi, że każdy, kto to czyni, to jest pozbawiony prawa do miłosierdzia Bożego. To prawda, że miłosierdzie Boże nie ma granic, ale tylko ci dostąpią, którzy, tak jak kiedyś jeden z profesorów właśnie mówił bardzo pięknie, że jeśli w człowieku tli się jeszcze iskra żalu za grzechy, szczera iskra, to jeszcze te okruchy, jeśli w nim występują, tej litości nad drugą istotą żywą, tego miłosierdzia, taki człowiek dostąpi miłosierdzia, bo wtedy, kiedy Pan Jezus leczył, kiedy chodził po ziemi, to pytał się najpierw, czy chcesz być uzdrowiony, bo była bardzo ważna wola człowieka. Jeśli on wyraził zgodę, wtedy miłosierdzie Boże dotykało go cudem i został uzdrowiony. Wiesz, to jest historyczne, to są historyczne wydarzenia świata, których nikt nie jest w stanie podważyć żadnymi metodami, żadnymi podstępami. I w demokracji właśnie, czy w kościele, czy w prawie. W wielu wypadkach jest miłosierdzie, bo weźmy pod uwagę nawet wyroki, które są w zawieszeniu. One już są przepełnione miłosierdziem sądu w stosunku do osoby, na którą się wydaje wyrok. Skoro ona jeszcze miała skruchę, ta osoba i tak dalej, nie czyniła nic złego wcześniej, otoczyło ją miłosierdzie drugiego człowieka, a w tym i Boże miłosierdzie. Tym i Boże, bo nic na świecie nie dzieje się bez woli Boga Ojca Wszechmogącego w Trójcy Jedynego. Nic nie może się wydarzyć. I teraz słyszałam kiedyś, jak ktoś właśnie czytał, że Polacy piją, że tyle i tyle idzie na leczenie, tyle i tyle idzie na alkohol i tak dalej. To nie jest tak, bo Polakiem prawdziwym był Słowianin Jan Paweł II, który był czystym Słowianinem, a Polakiem, a w Polsce, że mieszkają ludzie, są różne korzenie międzynarodowe. Narody mieszkają różne, różnego pochodzenia, nie tylko Słowianie. Dlatego nie możemy powiedzieć, że Polak to, Polak tamto, Polak pijak, Polak oszust, bo to jest nieprawda, nieprawda. Bo gdyby Polacy byli tak okrutni, jak się o nich wiele osób wyraża, to niestety nikt by tu nie zagrzał miejsca. Poza korzeniami. A tu Polska jest ostoją dla narodów świata, dla różnych wygnańców, dla różnych porzuconych ludzi, którzy nie mają domu, nie mają gdzie głowy zachylić. Polak całe wieki był gościnny, dobry, serdeczny, czuły i wrażliwy. I dlatego bardzo proszę, aby dobrze przeczytać referaty osób, które po prostu ewangelizują, bo nieraz jest to wszystko piękne, a nieraz są takie momenty właśnie smutne, że z którymi nie można się zgodzić. Dlatego miłosierdzie Boże jest jasne i proste do wyjaśnienia. Wszelkie okrutne metody stosowane na drugim człowieku przez człowieka są pozbawione prawa do miłosierdzia Bożego i nie oszukujmy się, że będziemy grzeszyć bez końca, hulaj dusza, piekła nie ma, a miłosierdzie Boże nas dotknie. Nie, miłosierni tylko miłosierdzia dostąpią. Czy w demokracji, czy w kościele, czy w kapitalizmie, czy w komunizmie, jakikolwiek ustrój na świecie stworzyli ludzie. Nazewnictwo stworzyli, ale każde nazewnictwo stale tylko jedno ma brzmienie. Miłosierni miłosierdzia dostąpią, bez względu na to, jakie to będą narody świata. A Jan Paweł II 25 lat ewangelizował. Już nikomu nie uda się powiedzieć, że nie wiedział o Panu Jezusie Chrystusie, nie wiedział o Trójcy Świętej, w jedynym Bogu, nie wiedział o świętej rodzinie. Jak staniemy przed Bogiem, co powiemy?
Pani Alino, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego najlepszego w tej trudnej, niezwykłej pracy.
Bóg zapłać.
Posłudzę.
Z Panem Bogiem.
Dobranoc.
Dobranoc. Ksiądz Eugeniusz.
Dziękujemy ślicznie za telefon pani Alinie. Oczywiście pani Alina dotknęła wiele wątków dotyczących miłosierdzia, dotyczących osoby ludzkiej. Przede wszystkim powinniśmy zacząć nasze rozważania, gdy chodzi o miłosierdzie i w ogóle o człowieku, człowiek Pan Bóg, to i wszyscy przed Panem Bogiem jesteśmy równi. Mamy godność człowieka, więc godności człowieka, godność otrzymujemy wszyscy, bez względu na to. I godność to jest podstawowa wartość, którą otrzymujemy. I nie mamy prawa tej wartości drugiego człowieka pozbawiać. Nawet jeżeli ktoś się pojawi wśród nas, czy wśród naszych bliskich, czy znajomych, czy w ogóle gdzieś tam na drodze naszego życia, należy potępić zło, potępić grzesznika, przepraszam, grzech, a nie potępiać grzesznika i nie potępiać człowieka. Oczywiście człowiek powinien ponieść konsekwencje za swoje działanie, ale w godności swojej jest bardzo wysoko, jak każdy z nas. Jesteśmy dziećmi Bożymi. I jeżeli w naszych działaniach o tym się zapomni, więc sprawa wtedy idzie bardzo daleko, jak tu wspominana sprawa przerywania ciąży czy eutanazji. Taką samą godność ma to dziecię poczęte i taką samą godność ma 18-latek, tak samo 100-letnia osoba i osoba w końcowej fazie swojego życia w jakiejś ciężkiej chorobie. Wszyscy mamy tę jedną godność dziecka Bożego. I oczywiście wszyscy jesteśmy zaproszeni do życia miłosierdziem. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny, jak wspomniałem przed chwilą. Miłosierdzie, wzór do naśladowania, to nie jest święty czy jakiś bohater, ale właśnie sam Bóg, czyli Bóg, który jest miłosierny zawsze i wszędzie, o każdej porze, ale z drugiej strony patrzmy na przywołaną niedawno przypowieść o synu marnotrawnym. Ojciec miłosierny, wiemy o tym, iż był miłosierny, jest miłosierny, jednak pozwolił synowi pójść, wziąć majątek i ten z kolei go roztrwonił, cały majątek. Wcale nie znaczy, że miłość i miłosierdzie ojca go opuszczało. Na pewno, gdy przebywał gdzieś tam hen w odosobnieniu, gdy przeżywał tę tragedię samotności, na pewno miłość i miłosierdzie ojca mu towarzyszyło. I między innymi syn marnotrawny powraca dzięki przypomnieniu sobie tej ogromnej miłości i miłosierdzia ojca. Ojciec miłosierny był w tej przypowieści, jest pełen miłosierdzia, dał dużo więcej niż ten się spodziewał, ale nie biegał gdzieś tam, nie szukał, nie upominał, nie mówił, nie wydawaj pieniędzy, oszczędzaj, bądź roztropny. Nie, został w domu, ale ciągle czekał. Ciągle czekał, jak mówi ewangelista, przyjął go do swojego domu, dał mu nowe szaty, sandały i pierścień. Przywrócił mu godność osoby, godność Syna Bożego. I właśnie w tym też udzielaniu czy czynieniu miłosierdzia na co dzień nie należy o tym zapominać. Miłosierni miłosierdzia dostąpią, więc między innymi czyniąc miłosierdzie, w jaki sposób też sobie przygotowujemy, czy niejako zaskarbiamy sobie miłosierdzie Boże. Natomiast gdy chodzi o miłosierdzie Boże, jest nieskończone i niezmierzone, więc my jako ludzie nie możemy powiedzieć, że ci ludzie tylko od tego wieku, czy z tej grupy, z tego ugrupowania, z tego państwa, z tego kraju dostąpią miłosierdzia. Więc naszym zadaniem jest przede wszystkim samemu być miłosiernym i pomóc innym, by to miłosierdzie, z tego miłosierdzia byśmy wszyscy korzystali i jednocześnie zachęcać innych i tym miłosierdziem żyć i to miłosierdzie w jakiś sposób, można powiedzieć, propagować wśród naszych braci i sióstr.
Dziękuję. Ksiądz profesor?
Tak, to było piękne przemówienie i tak tu nawet patrzyłem na Eugeniusza. To są z takim duchem proroczym wypowiadane słowa, czyli to jest ten duch, który pozwala trafić do tych ludzi, dla których jest to przesłanie tej chwili najbardziej potrzebne. I myślę, że pani Alina na pewno tym sposobem przekazu trafiła do wielu ludzi, którzy takiego właśnie słowa, takiego przekazu oczekiwali. Ja chciałbym tylko bardzo mocno jedną sprawę tu wyakcentować. Kiedy mówimy, czy powołujemy się na słowa z Ewangelii, to zawsze musimy pamiętać o kontekście i o całości dobrej nowiny. Rzeczywiście to błogosławieni miłosierni, którzy miłosierdzia dostąpią. To jest błogosławieństwo i tak to należy traktować. To znaczy, że dotarcie do źródeł miłosierdzia jest również innymi drogami, nie tylko przez błogosławieństwo. No my wszyscy chcielibyśmy otrzymać takie błogosławieństwo przez miłosierdzie, ale niestety niektórzy do miłosierdzia dochodzą, i to jest istota miłosierdzia, właśnie przez swój grzech, przez swoją słabość, przez swój upadek, przez swoje cierpienie. I Chrystus o nich też mówi, że to są ci, do których przyszedł, bo nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Więc zawsze musimy pamiętać o tych wielu drogach do miłosierdzia Bożego. Przez błogosławieństwo, przez właśnie bycie dobrym dla innych, przez stawianie wymagań, przez sprawiedliwość, ale również przez grzech i upadek.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, wzruszył mnie głos pani Aliny i dlatego dzwonię, ale także to, co potem komentarz obu księży w studio, których serdecznie wszystkich pozdrawiam. Otóż tylko chcę dodać, że wzbudziło to we mnie taką refleksję i przypomnienie. Często to powtarzam znajomym, nasz tu w Warszawie biskup, świętej pamięci biskup Zbigniew Kraszewski. Zawsze wzruszało mnie to, co usłyszałam o nim, ponieważ on dawał, no czasem ludziom nie patrzył, komu, zawsze tam jak prosili na chleb. I panie, które, prawda, parafianki, które bardzo go szanowały, on był bardzo skromny, bardzo, był charyzmatyczną postacią, ale był bardzo skromny, w takiej podszywanym często chodził, no w każdym razie był wzorem skromności. Nie myślał o sobie. I one mówiły, ależ księże biskupie, oni przepiją, proszę coś tam nie dawać, szeptały. A on swoim takim bardzo niskim głosem, on pochodził z Kresów, mówił, ja im daję na chleb, a co oni z tym zrobią, to sprawa ich sumienia. I to, co w ksiądzu, jeden z księży teraz powiedział o tym synu marnotrawnym i o tym, że ojciec za nim nie chodził, tylko po prostu przyjął. To zawsze, właśnie to mi wywołało to wspomnienie, przedtem głos pani Aliny, a teraz wspomnienie świętej pamięci biskupa Zbigniewa Kraszewskiego, który dla mnie to jest taka kwintesencja tego, może bardzo banalna, ale kwintesencja tego miłosierdzia. I bardzo to trudno, muszę ojcu i księżom powiedzieć tak, bo widzę ludzi, którzy analizują, dzielą włos na czworo, jak pomagają, a temu to lepiej nie, a tych jak smitowano, no to widocznie zasłużyli. Otóż właśnie to miłosierdzie tego typu jest piękne. I, że
ile znajdziesz
pomagać.
Jeszcze powodów dla siebie, żeby nie dać, tak?
Tak, że właśnie nie ma co analizować. To znaczy oczywiście ludzie boją się, mają złe doświadczenia, że są wykorzystywani, ale człowiek powinien mieć w sobie chyba taką intuicję też, no Pan Bóg nie każdemu daje i może to jest też ta część tego miłosierdzia Bożego, że są ludzie, którym daje taki dar. Ja pamiętam, przepraszam, odwołam się jeszcze do swojego przykładu, bo byłam bezrobotna wiele lat temu. I pamiętam, że szłam chyba z kościoła czy na pocztę i jedna z znajoma, która do dziś bardzo szanuję, która pomaga ludziom, po prostu podeszła i mi coś wręczyła. Było mi głupio, ale wtedy nie miałam ani grosza na chleb. I właśnie zawsze to myślę o tym i o biskupie Kraszewskim i sama jak mogę właśnie dzięki takim ludziom. Nie liczę, jak to się mówi, że czy on jest taki, czy siaki. Po prostu trzeba wykazać tak jak ojciec wobec syna marnotrawnego. Pomyśleć o tym, że a nie analizować. Jeszcze raz przepraszam, bo zbyt długo może mówiłam. Z Bogiem serdecznie dziękuję za audycję. Z Bogiem.
Dziękujemy pani bardzo. Z Panem Bogiem. Ksiądz Eugeniusz, bardzo proszę.
Pani Mario, dziękujemy za telefon. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt pani wypowiedzi, na dar. Ksiądz biskup Kraszewski, czy pani otrzymała tam jakiś dar? I ważną jest rzeczą, bo to wchodzi w sumie w dostrzeżenie człowieka, dostrzeżenie pomocy, czy udzielenie pomocy, danie komuś czegoś. I powstaje, pani powiedziała, że w pewnym momencie poczuła się może tak zażenowana, czy coś takiego, ale teraz nawiążę do encykliki Jana Pawła II, który podkreśla bardzo mocno, że właśnie czyniąc akt miłosierdzia, również dający otrzymuje. I również nie tylko ten, który daje, czyni akt miłosierdzia również czyni ten, który przyjmuje. I chodzi o to, żeby to pod tym kątem też rozważać, bo miłosierdzie, ja udając jakiś, czyniąc jakąś rzecz materialną czy inną, komuś jednocześnie otrzymuje przez fakt, że ktoś to bierze. Wyobraźmy sobie sytuację, teraz zbliżają się święta Bożego Narodzenia, zasadniczo w naszych rodzinach, przyjaciele i tak dalej, przygotowujemy dla naszych znajomych, dla najbliższych jakiś prezencik, większy, mniejszy. Czy druga sprawa, jak urodziny, jakieś tam rocznice i tak dalej. Wyobraźmy sobie rodziców, którzy z wielkim zatroskaniem dla swoich dzieci, które już powiedzmy wchodzą w świat dorosły, zastanawiali się, wyszukiwali, jaki to by wybrać prezent dla nich na ich urodziny, czy na uroczystości, które organizowali wspólnie. I z wielką troską wreszcie zakupili piękne rzeczy, zapakowali je w kartoniki piękne. Przychodzi dzień uroczystości, jest święto rodzinne i rodzice mówią, no kochana córko, oto to nasz dar, który dla ciebie żeśmy wybierali, chodząc po sklepach i tak dalej. Kochany synu, oto nasz dar, który na pewno ci sprawi wielką radość i tak dalej. A kochany syn, kochana córka, wziąwszy tę paczuszkę, tak z gestem takiej nonszalancji rzuca na stół czy gdzieś tam w kąt i mówi, no tata dziękuję, mama dziękuję. No i oczywiście tak może być. Ja tu wymyśloną sytuację przedstawiam, ale chodzi o kwestię przyjęcia. przyjęcia daru, żebyśmy umieli przyjmować dar, czy ten akt miłosierdzia, bo również ta kochana córka, kochany syn czyni akt miłosierdzia dla swoich rodziców, przyjmując z wdzięcznością ten prezent, czy ten dar, który rodzice przygotowali.
Dziękuję bardzo.
O Matko miłościwa, Panno litościwa, Panno urodziwa, podziwienie grzesznych wybawienie, smutnych pocieszenie, Maryja, módl się za nami.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Ludwik z Krakowa. Ja chciałem powiedzieć, ja nie rozumiem to miłosierdzie, to jest dla mnie to jest takie dziwne, no. Miłosierdzie takie na wokół rodziny, bliskiej rodziny, to tak, sprawy rodzinne i takie, ale jak to można to rozumieć, to miłosierdzie do na przykład do Ukraińców, którzy wymordowali 200 tysięcy Polaków w bestialski sposób, bardziej odrażający, i grekokatolicy święcili, kropili wodą święconą tego siekiery, widły, kosy, noże. Dla mnie to wszystko jest dziwne, no. Albo ksiądz, polscy księża do niemieckich księżów przebaczamy i prosimy o przebaczenie, przebaczamy i żebyście przyjęli to nasze przebaczenie. Tak, to, no ja mam poglądy narodowe, ale to nie to jest w głównym celem, ale jak ten w Warszawie Gierwaldy, ten największy zbrodniarz, który w szkole zamordował 500 dzieci i po trupach chodzili. I ja to bym takiemu, co tak mówi, przebaczamy, to bym mu powiedział tak, przebaczamy, ale podstaw dalej głowę pod siekierę i niech wykonają na tobie wyrok. Albo islam, ten świat jest normalnie chory. No. Islam mówi, powiedz temu, żeby się nawrócił na islam. Powiedz mu dwa razy, powiedz mu trzy razy. A jak nie, to zabij go siekierą. Albo Boko Haram, jak morduje morduje ludzi w Afryce. No nie, ja nie wiem, czy człowiek ma popełniać samobójstwo, bo nie, to... No dziwne to jest, kurczę, no co... Jeżeli człowiek nie będzie, będzie jakiś, no, to co, ja mam przebaczać takiemu Ukraińcowi, czy to, jak oni niemowlęta i, no, tego, to co oni robili, to człowiek o zdrowych zmysłach, to może albo mu się w głowie coś przewrócić, albo zasłabnąć. Bo to się nie da czytać. No dziwna jest ta religia, no to z tym przebaczeniem, no przebaczę. No ja mogę przebaczyć tu, ale czy mnie ktoś prosi o przebaczenie? Ja nie mam prawa przebaczyć, bo jakim prawem ja mam przebaczać, jeżeli ktoś mnie nie prosi o przebaczenie, ani no tak samo istnie przebaczać komuś, no. No nie wiem, no może, ale no dziwne to wszystko jest.
Dziękuję panu. Panie Ludwiku, szczęść
Boże. W bliskiej rodzinie, no to przebaczam, ale takie straszne rzeczy, co się działy w okresie II wojny światowej i teraz, co się dzieje na tam w Syrii, w Iraku, to państwo islamskie i w Afryce, ile wymordowali.
Tak. No. Dziękuję. Szczęść Boże. Ksiądz Eugeniusz.
Panie Ludwiku, dziękuję ślicznie za wypowiedź, za pytanie właściwie. Jest to bardzo aktualne chyba w umyśle nie tylko pana, ale wielu naszych rodaków. Ten problem istnieje. Wiadomo, wielu z naszych rodaków przeżyło te tragedie, gdzie w ich rodzinach doświadczyli tego zła z czasu II wojny światowej. Weźmy pod uwagę fakt, przypuszczam, że wielu z nas nawiąże może do tego, do muzeum obozu koncentracyjnego w Auschwitz, czyli byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Teraz, gdy turyści tam przychodzą, oczywiście jest obowiązek zwiedzania w ciszy i mówi tylko przewodnik. Wszyscy inni zachowują ciszę i milczenie i skupienie. Jak się wchodzi do bloku bodajże czwartego, nad drzwiami po tych kilku stopniach po przekroczeniu pierwszego progu, nad drzwiami drugiego wejścia jest napisane w języku polskim i angielskim: ktokolwiek zapomni historii, jest skazany na jej przeżycie. My wszyscy nie możemy zapominać historii. Historia jest matką, jest nauczycielką życia. Trzeba o tym pamiętać. Ale trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Pamiętać, trzeba zachowywać pamięć o przeszłości, ale to nie znaczy, że nie trzeba przebaczyć. To są dwie rzeczywistości: przebaczenie i pamięć. My musimy pamiętać o naszej historii, o historii naszego narodu, o historii Europy, historii świata. To jest nasze bogactwo. Natomiast trzeba umieć przebaczać, nawet wtedy, gdy nas o to nie proszą. Wyobraźmy sobie, że na przykład dzisiaj ubliżyłem komuś, czy nawrzucałem słów brzydkich komuś. Rozstaliśmy się w gniewie. Po chwili czuję się bardzo źle. Czy ktoś też taką, żeśmy sobie wymienili wiązkę nieprzyjemnych słów. Rozstajemy się w gniewie. Po czasie zaczynam się czuć źle. Mija dzień, mija dwa i mam ciągle wyrzuty sumienia. I to mi ciąży. Więc ja muszę coś z tym zrobić. Nie wystarczy, że pójdę do spowiedzi, się wyspowiadam, przeproszę Pana Boga za to, że komuś naubliżałem, ale jednocześnie mam w sobie obowiązek, ciąży na mnie obowiązek, pójść pojednać się z tym człowiekiem, któremu ubliżyłem. I raz jeszcze zaznaczam, przebaczenie to nie znaczy zapomnienie zła, które czy myśmy doświadczyli, które się działo w historii naszego narodu, w historii ludzkości. To na razie tyle, bo jeszcze ksiądz profesor by tutaj słów kilka dopowiedział.
Bardzo dziękuję, proszę bardzo.
To rzeczywiście wymagałoby dłuższego tutaj wywodu, ale ja się do dwóch spraw odwołam. Jest też taka paremia prawnicza, czyli ta sentencja, która mówi tak: lex prospicit non respicit, czyli prawo patrzy naprzód, a nie wstecz. Prawo. Czyli ci, którzy tworzą to prawo, to oni wiedzą, że nie można tworzyć jakiejś wizji świata w oparciu o to, co wydarzyło się. Dlaczego? Bo już tego nie można osądzić. I to jest ten drugi aspekt, o który panu tutaj chodzi. Bo normalnie w tej ludzkiej sprawiedliwości, rozumianej tak jurydycznie, to powinny być trzy elementy zawarte w takim osądzeniu tego, co się wydarzyło historycznie. Dla nas to już jest historia. Po pierwsze, to powinna być retrybucja, czyli sprawiedliwa odpłata. I Panu się wydaje, że oni tej odpłaty uniknęli, ale my tego nie jesteśmy pewni. I nie wiemy, czy to, co dzisiaj się dzieje, nie jest jakoś mocno powiązane z tą ich historią, jaką mieli w swojej przeszłości. Dalej. Wyrok powinien uświadamiać przestępcy ekspiacyjną wartość ponoszonej kary, dzięki której może odcierpieć za winę i zasłużyć na powrót do życia w społeczeństwie. Oczywiście ta ekspiacja to mogą być ich wyrzuty sumienia, z którymi oni później odeszli. My też tego nie wiemy. I wreszcie trzeci element to jest restytucja, czyli możliwość przeproszenia ofiary za wyrządzoną jej krzywdę. Ale to już mogą zrobić współcześni. I tutaj Pan być może potrzebuje najbardziej jakoś ten element, żeby sobie przedstawić. Restytucja, możliwość przeproszenia ofiary za wyrządzoną krzywdę. Tutaj już potrzebna wzajemność, bo ten, który doświadczył tego zła, musi chcieć przyjąć te przeprosiny. I ja myślę, że Niemcy w dostateczny sposób, na przykład, jeśli... Na ile ja znam tę rzeczywistość, to myślę, że zdołali wyrazić ten ból z powodu tego, co się stało za ich sprawą. I sądzę, że te przeprosiny Ukraińców, one też zostały wyrażone. Może one nas nie zadowalają, ale to naprawdę jest restytucja. I myślę, że nam powinno to wystarczyć w osądzie tej historii, z którą powinniśmy w ten sposób się uporać.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim księżom. No, ten głos, który wysłuchałem, tego słuchacza, z ludzkiego punktu wydaje się uzasadniony, ale on mnie do takiej jednozdaniowej refleksji skłonił, że są policzone ofiary, te, o których wiemy, natomiast czy ktoś policzył ofiary z tytułu nieprzebaczenia? Przecież nasz Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II powiedział, że przebaczenie jest źródłem uzdrowienia. A ile ludzi umiera, nie zdając sobie sprawy, że po prostu nie potrafili przebaczyć. Nauka nazwała te wszystkie choroby jakoś rakami, guzami, a to są wykwity, które pochodzą ze sfery psychicznej, wywodzące się z nieprzebaczenia. To tyle mojego wywodu, natomiast mam pytanie dotyczące miłosierdzia. Może naiwne, ale ja po prostu nie umiem sobie na nie odpowiedzieć. Jeżeli jesteśmy wezwani do czynienia miłosierdzia, to czy ja mam poszukiwać okazji do czynienia miłosierdzia, czy mam realizować te przypadki, które na mojej drodze życiowej stawia opatrzność? Takie jest moje pytanie. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy Panu. Szczęść Boże. Ksiądz Eugeniusz.
Życie. Dziękuję ślicznie panu Pawłowi za głos w naszej dyskusji. Miłosierdzie Boże, które przyjmujemy od Pana Boga, jest jednocześnie takim zaproszeniem do czynienia miłosierdzia. I nie trzeba jechać gdzieś tam hen daleko z Płocka do Warszawy czy do Gdańska, żeby tam czynić miłosierdzie. Ważną jest rzeczą to nastawienie wewnętrzne. Jak ja się nastawiam, czy chcę żyć miłosierdziem, to miłosierdzie przyjmując, żeby to miłosierdzie również okazać. Żeby te talenta, bo to też można powiedzieć też w formie przypowieści, które nam Pan Jezus ostatnio przemawiał do nas w Ewangeliach z niedzieli ostatnich dni, i ostatnich dni, by to miłosierdzie czynić i mieć to nastawienie do czynienia miłosierdzia, nie tylko czekać na wyjątkowe okazje, ale jeżeli ja się nastawię na to, że chcę żyć miłosierdziem i to miłosierdzie czynić, to życie jest tak bogate, że przedstawi czy nasunie tyle okazji, byśmy spokojnie mogli to miłosierdzie czynić w naszym życiu i jednocześnie to miłosierdzie ukazywać i doznawać, żeby odbierać to miłosierdzie. Jak powiedziałem, zacytowałem Ojca Świętego Jana Pawła, również dając, okazując miłosierdzie, to miłosierdzie otrzymujemy.
Dziękuję bardzo. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, szczęść Boże. Teresa.
Proszę bardzo, Pani Tereso.
Można tę audycję?
Tak, jesteśmy na antenie, słyszymy już Panią.
Ja chciałam właśnie w sprawie dzisiejszej wypowiedzi papieża Franciszka w Dzienniku Watykańskim, kiedy on to stwierdził, że Pan Bóg wybacza zawsze. Człowiek czasami, czy ludzie czasami może, Ziemia nigdy nie wybacza. To chyba jakaś aluzja do Kaina. I tutaj to jest problem właściwie niewybaczenia. To jest nasz problem, a nie problem tych, którym my wybaczamy. Ponieważ nie wybaczając, my żyjemy wzrasta w nas nienawiść, która nas zjada. Się mówi nienawiść, żre jak rdza. I w sumie to jest problem. Prosimy o wybaczenie, tak jak my, przecież my w modlitwie prosimy Pana Boga o wybaczenie, tak jak my wybaczamy naszym winowajcom. No więc jeśli my nie wybaczymy, niezależnie od tego, czy nas ktoś prosi, czy nie prosi, to my sobie szkodzimy. I to jest właśnie nasz problem, niewybaczenie. Dlatego ja nie rozumiem w ogóle, co to ma wspólnego z miłosierdziem. Tyle, dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Ksiądz profesor.
Musimy zacząć od takiego stwierdzenia, które wydaje się samo w sobie trochę trudne do pojęcia. Mianowicie, przebaczenie nie niweczy obiektywnych wymagań sprawiedliwości. Do tego będziemy ciągle nawiązywać. I dlaczego też taki temat, miłosierdzie w Kościele i w demokracji? No właśnie dlatego, że to, o czym mówimy, wskazując na miłosierdzie, zakłada, że my rozumiemy, co to znaczy sprawiedliwość. A tutaj ja uważam, że wielu z nas tak naprawdę tej samej sprawiedliwości nie rozumie. Że ją tak właśnie zawęża do takiej ścieżki tylko przez życie i ona rzeczywiście w pewnym sensie tym prawniczym jest taką wąską ścieżką. Ale sprawiedliwość ma różne wymiary. I dalej musimy sobie powiedzieć, że właściwie rozumiana sprawiedliwość stanowi poniekąd cel przebaczenia. Co to oznacza? Że jeśli właśnie zejdziemy z tej wąskiej ścieżki sprawiedliwości, zaczniemy ją rozumieć jako pewną cnotę nie tylko człowieka, ale pewną właściwość życia społecznego, podstawową, powiedziałbym źródłową, to dostrzeżemy konieczność przebaczenia. I tutaj już wchodzimy w ten teologiczny aspekt sprawiedliwości, gdzie kończy się sprawiedliwość w tym pojęciu ludzkim, a zaczyna się miłość, która wyraża się w miłosierdziu. I dalej musimy sobie powiedzieć, że w żadnym miejscu orędzia ewangelicznego ani przebaczenie, ani też miłosierdzie jako jego źródło nie oznacza pobłażliwości dla zła. Wobec zła, wobec zgorszenia, wobec krzywdy czy zniewagi wyrządzonej komukolwiek. Nie znajdziemy takiego miejsca w objawieniu. Więc my mamy prawo do tego, żeby mówiąc o miłosierdziu, nie zapominać o sprawiedliwości. Dlatego w każdym wypadku, jeśli to jest tylko możliwe, naprawienie zła, naprawienie zgorszenia, wyrównanie krzywdy, zadośćuczynienie za zniewagę jest warunkiem przebaczenia. Podkreślam, jeśli to jest tylko możliwe. Natomiast tak jak mówi ta paremia prawnicza, jeśli prawo patrzy w przód, a nie wstecz, to wiele rzeczy już niestety nie da się naprawić i wtedy miłosierdzie zostaje jedyną drogą do tego, żeby tego człowieka jednak podnieść i wydobyć dobro, które w nim jest.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Jerzy dzwonię, ja jestem 41 rocznik, proszę o ojców i chciałem dać takie właśnie świadectwo. Bo ja miałem 65 dni życia, jak w Niemcy przyszli w nocy, to było w Radomiu, i wzięli mego ojca do Święcimia. I właśnie i tam go zabili, tam zginął. I później jak jeździłem do babci i to czytałem, miałem już 12 lat, czytałem książki właśnie o tych wszystkich obozach. I ona do mnie powiedziała mi: Jurek, po co ty to czytasz? Będzie tyle w twoim sercu nienawiści. Po co ci to dziecko? I później, proszę ojców, mając 24 lata, jestem w katedrze wrocławskiej na mszy. Arcybiskup Kominek wchodzi na ambonę i czyta list do biskupów. Przebaczamy i proszę o przebaczenie. I tak to odebrałem osobiście, jakby on to mówił tylko do mnie. I wychodząc z katedry, przyrzekłem sobie, że w przyszłym roku pojadę na Wszystkich Świętych do Oświęcimia. I pojechałem do Oświęcimia na Wszystkich Świętych. I poszłem do spowiedzi, do Komunii Świętej i przyjmując to Komunię Świętą, prosiłem Pana Boga: Panie Boże, ja temu Niemcowi przebaczam i proszę tego. Powiem tak, że ta nienawiść, to wszystko, co we mnie tak tkwiło, to ja to przebaczyłem. Mówię: ja tego nie umiem, Panie Boże, ale Ty mi pomóż i w imię Twoje jemu przebaczam. I proszę sobie wyobrazić, że oprócz tego, że ja powiedzmy to przebaczyłem, i to był proces, bo to trwało jakiś czas, proszę ojca, ale później nawet to mnie nauczyło i to mnie w życiu nauczyło w ogóle przebaczenia ludziom. Pan mi taką łaskę udzielił i chciałem właśnie o tym powiedzieć, bo to jest, to mnie uwolniło. Ja tej nienawiści nie mam takiej w sercu do tych Niemców. Nawet jakżem szedł, bo ja skończyłem 70 lat, szedłem do Santiago Fatima i wziąłem te listy ojca z Oświęcimia, to Niemcowi jednemu pokazałem, ale nie było w tej we mnie jakiejś takiej prawda czy coś i mi to opuściło, ta nienawiść. O, to chciałem to właśnie to powiedzieć i zaznaczyć. To tyle. Halo?
Bardzo dziękujemy.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ślicznie podziękowania za to piękne świadectwo panu Jerzemu. Tutaj pan zaznaczył w tym swoim świadectwie bardzo istotny element przebaczenia i jego braku. W życiu chrześcijanina, jeżeli my nie przebaczamy, brak przebaczenia, ja ci tego nigdy nie przebaczę, ja ci tego nigdy nie zapomnę. To, co funkcjonuje w naszym życiu codziennym, tego to ja ci nigdy nie wypaczę, do grobowej deski i tak dalej. Więc w ten sposób tylko sami dla siebie przygotowujemy bagaż, ciężar, który staje się z czasem nie do uniesienia. To jest tak wielkie, ten brak, ta złość, zawiść, chęć, niechęć do osoby drugiej, czy brak przebaczenia, jest tak ciężki, że człowiek nie ma innego wyjścia i coraz bardziej się w tym pogłębia. Jest to ciężar, który naprawdę przeszkadza w życiu codziennym. Dopiero poprzez fakt przebaczenia człowiek staje się lżejszy i lekki, można powiedzieć. Ten ciężar, ten balast, który przez wieki czy przez lata, które się przedłużają w wieki w życiu człowieka, staje się taki ciężki, że po prostu życie staje się nieznośne. Dopiero takim wyjściem jest spojrzenie przede wszystkim trochę inne i powrót do Ojca, powrót do Ojca Miłosiernego i wyspowiadanie się czy pojednanie się z Panem Bogiem. Jeszcze przy okazji chciałbym nawiązać do, mówiąc o przebaczeniu, chciałbym wspomnieć o pewnym fakcie, który w życiu sam przeżyłem. Będąc w Poznaniu kapelanem w jednym ze szpitali, 85-88, od 85 do 88. No, oczywiście spotykałem tam różnych ludzi, miałem kontakt i z chorymi, i z personelem. I oczywiście jeden człowiek, który w jakiś sposób zwrócił uwagę moją, żona mówi: proszę księdza, tragedia dla nas, bo przeszedł do Świadków Jehowy. I stan jego się pogarszał co jakiś czas i kiedyś tam przyszedłem do szpitala z wizytą. Pielęgniarki mówią mi: właśnie ten pan dzisiaj już chyba umrze, jest już chyba ze dwa dni w tym stanie agonalnym. Przechodząc obok sali, wszedłem do sali i pomodliłem się przy nim i oczywiście udzieliłem mu warunkowo sakramentu rozgrzeszenia. Na drugi dzień z rana przychodzi żona i mówi, że mąż umarł. Właśnie przyszła do nas do domu klasztornego, zadzwoniła i prosiła o spotkanie ze mną. Mówi, że właśnie mąż umarł dzisiejszej nocy. Można powiedzieć, że tak, można to i też interpretować, że ten człowiek na łożu śmierci niejako czekał na ten moment pojednania, żeby się spotkać, żeby uzyskać to pojednanie, przebaczenie. No i jeszcze jedna ważna sprawa z tym przebaczeniem, który został poruszony w jednej z poprzednich wypowiedzi, gdy chodzi o modlitwę. Jesteśmy zaproszeni do przebaczania, byśmy byli gotowi przebaczać i tym przebaczeniem dzielić naszych braci obficie. Jak mówimy, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Poprzez tę modlitwę, którą odmawiamy codziennie, niejako prosimy Pana Boga, żeby nam nie przebaczył, dopóki my nie przebaczymy tym, którzy nam uczynili zło. W związku z tym powinniśmy być bardzo otwarci i chętnie przebaczać nawet tym, którzy o to przebaczenie nie proszą. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy się manifestowali, publicznie ogłaszali, że już przebaczyłem temu, który mnie wczoraj obraził, ja już dzisiaj przebaczyłem. Nie, żeby to dokonywało się między mną a Panem Bogiem.
Dziękuję.
Ja bym tu jeszcze dodał taką obrazową formę tej prawdy o przebaczeniu. Wyobraźmy sobie człowieka, który prosi o wsparcie jakiegoś bogatego i ten zamiast wsparcia rzucił w niego kamieniem i ten biedny wziął ten kamień, schował w kieszeń i mówi: będę tak długo go nosił, aż mi się zdarzy okazja, żebym mu tym kamieniem mógł oddać to, co on mnie zrobił. No i minęło jakieś tam parę lat i spotyka tego człowieka bogatego, ale jakże odmienionej sytuacji, bo oto jest prowadzony jako oskarżony i już skazany, będzie odsiadywał w więzieniu długie lata. I ten człowiek z tym kamieniem stoi i nie ma tej chęci odwetu, prawda? Ale zadaje sobie pytanie takie: po co ja przez te długie lata nosiłem przy sobie ten kamień? Przecież to był właśnie ciężar, o którym tutaj Eugeniusz mówi. Jeśli my w sobie nosimy ten kamień, a przyjdzie okazja, kiedy nam się wydaje, że będziemy mogli go użyć, to naprawdę nie ma takiego serca, które by przez tak długi czas mogło trwać w tym nieprzebaczeniu i później nie skruszyć się, kiedy naprawdę zobaczy drugiego człowieka w potrzebie. Więc no nie warto nosić tego kamienia. Jeśli mamy jakąś okazję, żeby go wyrzucić, to przy okazji pierwszej spowiedzi pozbądźmy się go, bo nie warto go nosić. To dodatkowy ciężar.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Grzegorz tam już mnie przedstawi, nie będę za dużo mówił.
Pan Krzysztof?
Dzwoni Krzysztof z Rzymu, ale chcę powiedzieć tylko tyle, że słuchałem tej transmisji na telewizji Trwam. Jutro się do ojca Grzegorza zwrócę, bo zgubiłem to komando, czyli tego pilota i nie mam dostępu do Radia Maria, ale bardzo przeżywałem i byłem bardzo zbudowany tą częścią właśnie telewizyjną. I teraz, kiedy ojciec już mi otworzył linię i słyszałem tą rozmowę o tym, to się po włosku mówi perdono, czyli o tym przebaczeniu, to tylko tyle dodam, że bardzo jest etymologia szczęśliwa w języku włoskim, bo perdono, przebaczenie, to znaczy donare di nuovo, to znaczy jak gdyby podarować jeszcze raz, znaczy wrócić jeszcze raz, dlatego do przodu, do tyłu, dlatego o tym kamieniu to było bardzo dla mnie też budujące, co tam ojciec właśnie mówił o tym, dlatego to bym tylko tyle powiedział właśnie do tego perdono, czyli przebaczenia. Natomiast w tej niezwykle ważnej transmisji czuję się w obowiązku jakoś moralnym, bo pamiętam, żeby przywołać dwie afirmacje dwóch wielkich papieży. Ile razy Ojciec Święty nasz Jan Paweł II przychodził do kardynała Descura do domu i kardynał zawsze był taki bardzo dumny, że mógł mi wszystkie prywatne rozmowy z papieżem przekazywać, to bez przerwy mówił, że ile razy Ojciec Święty siadał przy stole tam w tym pałacu właśnie tego Carlo Borromeo, to zawsze Ojciec Święty mówił, że miłosierdzie, misericordia, to jest ostatni antybiotyk na złotego świata. I tu jest cały jakby dla mnie zwornik tego, o czym była dzisiaj mowa i ta wspaniała, cudowna transmisja, którą słuchałem tylko w tej części tej telewizyjnej. A jeszcze powiem jedno, że kiedy tak myślałem, to Benedykt XVI wypowiedział nieprawdopodobnie mocną treść. Powiedział, że miłosierdzie Boże, tylko teraz muszę się bardzo skoncentrować, żeby to dobrze przekazać, to jest coś takiego, że zło nie może pójść dalej jak do granicy miłosierdzia Bożego, już ją nie przekroczy, bo miłosierdzie Boże przekracza, idzie dalej. I dlatego, no jeżeli mi się udało to przekazać, to jestem bardzo szczęśliwy i chcę powiedzieć właśnie, że tym się musimy budować, bo były te głosy, słuchałem tych telefonów takich smutnych, że już jakby się nie da nic zrobić, że to już przegrane. Nieprawda, nieprawda. Wydaje mi się, to, bo tam ojciec, który prowadził wspaniale tą transmisję, już o to jak gdyby powiedziałbym tak zahaczył, chodzi, tam ojciec o tym mówił. Tam jest to pożegnanie Ojca Świętego na Łagiewnikach miłosierdziem Bożym z ojczyzną po tylu pielgrzymkach, po tylu spotkaniach niezwykłych, ale tam jest to właśnie niezwykłe, że nie kończy tego słowami już własnymi, tylko kończy słowami, które wypowiedział Pan Jezus do swojej sekretarki świętej Faustyny Kowalskiej. I tam jest to właśnie to pytanie, że jeżeli Polska będzie mi wierna i teraz te wszystkie idiotyzmy, kombinacje, wybory sfałszowane, niesfałszowane, to jest tylko i wyłącznie pytanie, czy rzeczywiście Polska jest wierna, czy młodzież, czy to rób ta co chce, ta i inne sprawy, zasługuje na wygraną, która już dotyka granic pewnej, powiedziałbym, no eschatologii. Także nie przejmujcie się, kochani, bo Antychryst będzie wszystko robił, żeby właśnie Polskę wybić z tego, żeby nie była wierna, ale Pan Jezus, jeżeli tak powiedział i to wypowiedział Jan Paweł II, żegnając się z Polską, już do której więcej nie wrócił, to dla mnie to jest decydujące. I dlatego proszę łaskawie na razie mnie nie wyłączać, bo ja nie słyszę Was przez radio, tylko jeszcze posłucham odpowiedzi przez słuchawkę telefoniczną. Dziękuję. Jesteście kochani, cudowni, a mamę ojca Grzegorza zawsze, Helenę pozdrawiam i zawsze się modlę.
Dziękuję.
Przyjaźń, która się nigdy nie skończy.
Szczęść Boże Panu. Ksiądz Eugeniusz.
Piękne podziękowania Panu Krzysztofowi z Rzymu za wypowiedź, za świadectwo. Nawiążę do tego właśnie, do tych rozmów księdza, do Ojca Świętego i kardynała Descura. Gdy wydawaliśmy pierwszą edycję dzienniczka w języku francuskim, to poprosiliśmy kardynała Descura o zrobienie wprowadzenia do dzienniczka w wersji francuskiej. I między innymi on w swojej wersji, w swoim wprowadzeniu napisał, że miłosierdzie Boże jest antybiotykiem na zło świata. i tylko wiemy o tym, jak nauczał nas Jan Paweł II, święty papież, że właśnie miłosierdzie Boże może postawić granicę tamę złu dzisiejszego świata.
Dziękuję. Spoglądam na zegarek. Dobiega końca czas naszej rozmowy, rozmów niedokończonych. Słowo podsumowania?
Tak, ja odwołam się już tutaj na koniec rzeczywiście do takiego podsumowania, bo ten cykl programów to już jest któryś z kolei program właśnie pokazujący jakąś wartość, jakąś cnotę i w Kościele, i w demokracji. Ja bym chciał to podsumować takim stwierdzeniem, że miłość, która ogarnia sprawiedliwość, daje początek miłosierdziu, natomiast miłosierdzie objawia doskonałość sprawiedliwości. A to są słowa z encykliki Jana Pawła II i wydaje mi się, że one ten temat podsumowują i zamykają, że my nie możemy uciec ani od sprawiedliwości, ani od miłości, ani od miłosierdzia, tylko powinniśmy właściwie w odpowiedniej hierarchii te wielkie cnoty ustawić i pokazać, jak one mają w naszym życiu spełniać swoją rolę.
Bardzo dziękuję. Księże Eugeniuszu?
Miłosierdzie Boże jest nieskończone i ufność nawet w największych dramatach, największych nieszczęściach, miejmy tę odwagę, by zwrócić się do Pana, który jest bogaty w miłosierdzie i jeszcze jak nieraz nie mamy czasu na modlitwę, nie mamy czasu, czy nie wiemy jak się modlić, czy już brak nam odwagi, otuchy i tak dalej, wystarczy choćby to proste westchnienie: Jezu, ufam Tobie, mimo wszystko, mimo moich słabości, moich grzechów, Jezu, ufam Tobie i do przodu, jak powiedział kiedyś bodajże ojciec założyciel radia.
O, często mówi. Bardzo dziękujemy za to, że jesteście razem z nami. Do następnego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy.
Dziękuję. Księże Eugeniuszu, kogo ksiądz pozdrawia?
Zaczynając od moich braci i sióstr, tutaj w ojczyźnie naszej, oczywiście przyjaciół, znajomych, całą rodzinę, oczywiście naszych kolegów, przyjaciół z uczelni, doktorantów, wykładowców, profesorów, naszą uczelnię, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, Stefana Wyszyńskiego i oczywiście moich współbraci z Ołtarzewa, z całych prowincji obu jednej, warszawskiej i poznańskiej, a przede wszystkim moich współbraci z Francji, z Regii Miłosierdzia Bożego. Serdecznie pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże. Naszymi gośćmi byli ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i drugim gościem ksiądz Eugeniusz Małachwiejczyk, palotyn, doktorant teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym UKSW. Dziękuję Państwu. Temat rozmów niedokończonych: miłosierdzie w Kościele i demokracji. Dziękuję również za telefony.